Drodzy bracia i siostry, tak jak już dla nas było wiadomo, ogłoszone było, że będziemy mieli gościa z Polski, a więc w imieniu brata Kaleta. Więc bardzo nam miło i przyjemnie widzieć brata. Ja wierzę, że brat nam wiele powie odnośnie jak Słowa Bożego, tak i również innych wieści, które brat przygotował. Ja wierzę, drodzy bracia i siostry, że będziemy mieli korzyść z tego, a więc brat będzie na tyle, na ile będzie uważał, na tyle nam da ze Słowa Bożego i my wszyscy będziemy mogli skorzystać. Obecnie proszony brat Kaleta zająć miejsce. Proszę.
Umiłowani w Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, sprawia mi wielką radość, a zarazem odczuwam wielkie szczęście z tego przywileju, jaki został mi dany w chwili obecnej z łaski Ojca Niebieskiego, jak również, że dostąpiłem tego zaszczytu, że w tej chwili właśnie na zaproszenie braci i sióstr, na wskutek waszego wysiłku, waszej pracy, waszej miłości znalazłem się tutaj, ażeby przywieść wam te najserdeczniejsze uczucia, myśli i miłości, które nie są zdolne, aby wtłoczyć je w ciasne ludzkie słowa. Bracia i siostry, wszystkie te uczucia, które przywiozłem wam z dalekiego, a jednak bliskiego waszemu sercu kraju, wszystkie te pozdrowienia, wszystkie uczucia miłości, to nie wiem, czy zebrałby je na olbrzymi transport, gdybym chciał to wszystko pozbierać. I bracia i siostry, zdaję sobie z tego sprawę, że ludzki, marny ludzki język nie jest zdolny określić tego wszystkiego, co bracia powierzyli mi, abym wam przekazał. Tych wszystkich serdecznych uczuć, tych wszystkich serdecznych pozdrowień, tych serdecznych uczuć miłości za trud wasz, za pracę waszą, gdzie, jak powiedziałem, bracia i siostry, odczuwam wielki zaszczyt z tego i wielki przywilej, że będąc przedstawicielem już drugiej generacji badaczy Pisma Świętego, jako owoc waszej pracy, waszego trudu i waszego wysiłku, sprawia mi radość, że tę cząstkę tych uczuć miłości i wdzięczności z naszego kraju mogę tu przywieźć dla was, bracia i siostry. Ale w chwili obecnej moje uczucia są takie, jak stado gołębi, w które wpadnie jaszczur. Bracia i siostry, przyznam wam się szczerze, że myśli moje porozlatywały się wszystkie, nie mogę ich pozbierać w tej chwili. Kiedy wylądowałem tu w waszym kraju, oszołomiony ruchem, bogactwem, natłokiem, gwarem, szumem reklam i potęgą wielkich, wspaniałych, potężnych miast, to wszystko, bracia i siostry, rozproszyło mi myśli, jak również wielkie i gorące uczucia braterskiej miłości, którą na każdym kroku spotykam od braci. Dlatego zdaję sobie z tego sprawę, że bardzo trudno, bracia i siostry, będzie mi przekazać to, co jest w moim umyśle i w moim sercu, ale liczę na wasze natchnienie, liczę na wasze uczucia, że to, tak jak poeta, czy tak jak artysta, który tworzy i komponuje jakąś melodię, on liczy na słuchacza, że resztę dośpiewa sobie w swoim sercu. I ja wiem, że tę resztę, bracia i siostry, również dośpiewają sobie w swoim sercu, pełnym miłości i pełnym uczuć. Patrząc na wasze twarze, na wasze siwe włosy, na wasz trud i walkę życiową, którą przeżyliście i przebyliście, wiem o tym, bracia i siostry, że ciężko pracowaliście, bo wiem i wiemy o tym, że dolary w tym kraju też nie leżą na ulicy, że trzeba ciężko na nie pracować. Dlatego, bracia i siostry, przywożę wam tysiące podziękowań, serdecznych, gorących uczuć za trud waszej pracy, wysiłku, którym pomagacie nam w naszym kraju. Bracia i siostry, odczuwamy nawet zaszczyt i jakby dziękujemy Bogu, że nawet Pan Bóg jakby uprzywilejował dwie klasy ludzi na ziemi. Słowian i Anglosasów. Kiedy patrzymy po całym globie ziemskim, to najwięcej prawdy, na teraźniejszej prawdy, którą Ojciec Niebieski dał na czas słuszny przez wiernego sługę, a to, bracia i siostry, najwięcej z plemion słowiańskich przyjęło tą prawdę i najwięcej z plemienia Anglosasów. Widocznie właśnie tak, jakby Pan Bóg coś upodobał sobie. I dlatego, bracia i siostry, jesteśmy Bogu wdzięczni przede wszystkim, jak również Wam, bracia i siostry, za Waszą pracę, za Wasz wysiłek, za Wasze podarunki, że podtrzymujecie właśnie wysiłek ewangeliczny. Bo wiem, bracia i siostry, że moglibyście się zasklepić sami w sobie, a jednak któż Wam kazał to, żeby tłumaczyć te piękne, wspaniałe słowa prawdy na język polski, żeby drukować te tomy i tę literaturę, która dotarła do nas i oświeciła nasze umysły i nasze serca i wniosła promień radości, szczęścia, nadziei, błogosławionego szczęścia w nasze życie smutne, pod nasze szczechy słomiane. Dlatego sprawiła nam tyle radości, a wiemy, bracia i siostry, że między innymi to jest owoc waszej pracy i waszego wysiłku. Za to, bracia i siostry, kazali mi gorąco wam podziękować i serdecznie, serdecznie was pozdrowić. Kiedy wyjeżdżałem z kraju, to był sezon konwencyjny, byłem pod rząd na 6 konwencjach. U nas konwencje są najmniej po 500 osób, braci i sióstr, dlatego że prawda ona w późniejszym czasie dotarła i znalazła podatniejszy grunt, dlatego że wszystkie zawieruchy, nasze położenie geopolityczne w Europie jest takie, że wszystkie zawieruchy od Dżingis Hana, jakie przechodziły przez Europę, przewalały się przez nasz kraj. I dlatego co go odbudujemy, to kto inny go zrujnuje i znowu trzeba budować. I dlatego żyjemy w trudniejszych warunkach i dlatego ta prawda może znalazła lepszy grunt. I bracia i siostry, wszyscy prosili mnie, gdziekolwiek będę, ażeby wam przywieźć te serdeczne uczucia miłości, serdeczne uczucia pozdrowień pokoju Bożego, wytrwania na tej wąskiej drodze. Żeby bracia i siostry kazali mi serdecznie podziękować, to jest niemożliwe ująć w słowa, bracia i siostry. Dlatego właśnie nie tylko z Polski, ale również już tu w kraju, będąc u was w Chicago, w Mishawaka, w Grand Rapids, w Covert, więc trudno mi zapamiętać może te angielskie nazwy, więc wszyscy ci bracia bardzo również prosili, abym gdziekolwiek jestem, jak również tutaj w Detroit, ażeby braciom przywieźć bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, obfitych łask i błogosławieństw Bożych. Bracia i siostry, prawie 500 lat temu przed nami, w 1492 roku wylądował tu Kolumb na swoim sławnym Santa Maria. Wiemy o tym wszyscy. I nazwał ten nowy ląd Nowym Światem. Po latach kraj wasz stał się siedliskiem i miejscem pielgrzymki i ucieczki wszystkich najświetlejszych umysłów Europy, których w okresie ciemnoty, gwałtu i terroru rzymska inkwizycja i polityczna nietolerancja skazała na banicję. Kraj ten wasz stał się właśnie siedliskiem tych wszystkich uciekinierów. I dlatego tu właśnie po latach niewoli znalazła najlepsze warunki w tym kraju wolności. Po latach niewoli najlepsze warunki znalazła właśnie, najlepsze warunki rozwoju znalazła prawda na czas słuszny. Tutaj też Bóg powołał wiernego sługę. Tu właśnie u was nastąpiła rewolucja religijna i restytucja chrystianizmu, który po latach niewoli zakuty w rzymskie kajdany średniowiecznej ciemnoty ujrzał światło dzienne tu właśnie w Allegheny. I dlatego, bracia i siostry, właśnie myśmy, ja również dostąpiłem tego wielkiego, tej błogosławionej radości dzięki braci wysiłku i dlatego cieszę się bardzo, że chociaż bracia i siostry bezosobowo wysłali zaproszenie, to tak sobie powiedziałem w swoim sercu, że moja odpowiedzialność jest tym większa, że muszę sobie zasłużyć teraz na waszą miłość, na waszą sympatię, bo tych, których najwięcej ceniliście, to już tu byli, zaprosiliście osobowo. A bracia i siostry, teraz to zaproszenie, więc bracia, zostałem wydelegowany tutaj od braci w Polsce, żebym był przedstawicielem ich miłości, ich uczuć i tej prawdy właśnie w stosunku do was. Dlatego odczuwam wielki ciężar odpowiedzialności, ale bracia i siostry, przyznam się wam, że to było moim marzeniem. Było moim marzeniem znaleźć się w tym kraju, zobaczyć go z bliższa. I dlatego jak już wspominałem o tym w Chicago, bracia i siostry, wybaczcie mi, że powtórzę to jeszcze raz. Kiedy czytałem wasze ogłoszenie na Generalną Konwencję, przypomniała mi się wasza informacja o dojeździe na Generalną Konwencję w 1966 roku, gdzie było napisane w straży, która dociera również do nas, że należy jechać drogą w kierunku północnym, a nieco dalej wjedzie się na drogę podwyższoną Chicago Skyway. Przepraszam, że jeżeli może ja to nie wypowiem poprawnie, ale mój język słowiański może nie jest jeszcze odpowiednio wygimnastykowany do waszej angielszczyzny. I aż do złączenia się z drogą ekspresową. Marzyłem, bracia i siostry, o tej drodze cieleśnie i duchowo. I właśnie miałem przywilej jechać tą drogą Skyway, to jest droga do nieba, o ile się nie mylę. Tak sobie myślałem, żeby tak można było dostać się na taką drogę ekspresową, żeby jak najprędzej znaleźć się w tym wiecznym szczęściu na tej drodze do nieba, do wiecznej radości i do wiecznego szczęścia. Tak jak bracia dali nawet tą piękną informację, jak to pięknie nawet nie tylko w literalnym znaczeniu, ale nawet w duchowej figurze pasuje. Gdzie spotykamy się wspólnie, bracia i siostry, gdzie nigdy się nie widzieliśmy, nie znaliśmy się, a łączy nas wspólna prawda, wspólny cel, wspólny wysiłek o dobro i piękno przyszłego świata w Chrystusie Panu naszym i wspólna miłość. I dlatego o tej miłości chciałem mówić, bracia i siostry, bo chociaż może już mówiłem na ten temat, ale jest niemożliwe o czym innym mówić w tej chwili, jak nie o miłości. I dlatego bardzo się cieszę, bracia i siostry, że mogłem znaleźć się na tej Skyway i gdzieś nie tą drogą ekspresową, że w czwartek rano o godzinie 7 jeszcze u Braterstwa Gumielów jadłem śniadanie, a o godzinie po południu 3 już w Chicago u braci jadłem obiad. Bracie i siostry, popatrzmy. I to jest dla mnie tak samo wielką nauką. I to, co Chrystus Pan powiedział, co miało być, co już jest jednym z dowodów Jego wtórej obecności, że rozmnoży się umiejętność, o co się nawet nie śniło naszym ojcom, bo do dzisiejszego dnia jeszcze, niedawno z jednej konwencji w Lubelskim, do stacji, do dworca kolejowego Railway Station jechaliśmy prawie 8 godzin wozem. Jeszcze koło nam spadło po drodze, musieliśmy naprawiać. A tutaj właśnie, bracia i siostry, w takim szybkim czasie znalazłem się na drugiej półkuli. I kiedy, powiem braciom i siostrom, znalazłem się w tym wspaniałym odrzutowcu i pode mną błękit oceanu, a nade mną błękit nieba, wtedy poczułem wielką nicość człowieka. Przypomniały mi się słowa Dawida. Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz. Bracie i siostry, jaką człowiek jest drobiną w boskim, nieskończonym wszechświecie. Cóż jest życie człowieka? Zaledwie 70 razy po 365 dni. Prawda? Dopiero wczoraj nam się zdaje, że biegaliśmy sobie po łąkach i te łąki zielone, te kwiaty, tak samo skowronek śpiewa w tym kraju dalekim, który opuściliście przed laty, gdzie trudno było o chleb i tu musieliście go szukać za oceanem, a z tej dalekiej ojczyzny, z waszego kraju, to jest ta sama zieleń zbóż, ten sam skowronek, te same uczucia miłości, bracie i siostry. Właśnie tu przyleciałem i bardzo się cieszę. Widzę nieskończoność boskiego wszechświata, widzę wielką nicość człowieka i dlatego tylko potęga miłości może nas przenieść do nieskończoności boskiej. I tak będzie nazywał się nasz temat, bracie i siostry. Potęga miłości. Mówić o miłości to jest nieskończoność. Kto osiągnie miłość, osiągnie nieskończoność. Bo miłość osiąga się na końcu życia chrześcijańskiego. To jest ten ostatni etap walki chrześcijańskiej. I dlatego właśnie powiedział nam ten apostoł miłości, który nazwany jest święty Jan, który w Piśmie Świętym nazwany jest apostołem miłości. W pierwszym swoim liście w 4 rozdziale, a w 16 wierszu mówi tak. I myśmy poznali i uwierzyli, że o miłości, którą Bóg ma ku nam, Bóg jest miłość, a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Bracia i siostry, kiedy człowiek patrzy na boską nieskończoność, na boską potęgę mocy i siły, tak jak wspomniałem już, kiedy znaleźliśmy się nad tym oceanem, kiedy pomyślałem sobie, że w każdej chwili, jak człowiek naprawdę jest maleńkim mikrobem w boskiej nieskończoności, że gdybyśmy mogli wyszczelić kulę armatnią, czy takie rakiety, jak dzisiaj wysyła się już w przestrzeń międzyplanetarną, to gdyby taka rakieta leciała w prostej linii wieczność, to bracia i siostry, możemy sobie wyobrazić, że ona by całą wieczność leciała i bez granic i nie znalazłaby granic boskiego wszechświata. Chociaż tam według teorii Einsteina są może różne historie, krzywizny. My tu nie będziemy się bawić filozofów, bo tego mamy dość na co dzień. My tu zebraliśmy się, aby się zająć filozofią prawdy, nie filozofią nauki. Ale ona również pomaga nam zrozumieć boską nieskończoność. I ten Bóg pełen chwały i potęgi, bracia i siostry, On chce zamieszkać w naszym sercu, ludzkim sercu. W tym ciasnym ludzkim sercu. Ten Bóg, o którym Pismo Święte mówi, że niebios ogarnąć Go nie mogą. Dlatego to serce musi być wielkie jak wszechświat. Jeżeli ten Bóg potężny, pełen potęgi i mocy, jak tu Jan powiedział pięknie, że kto w Bogu miłości, kto w miłości mieszka, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. I dlatego, bracia i siostry, jeżeli osiągniemy nieskończoność miłości, to wtedy Bóg właśnie w swej nieskończoności zamieszka w naszym sercu. On pełen potęgi, pełen mocy i pełen miłości chce w naszym ludzkim i ciasnym sercu zamieszkać na zawsze. Czy, bracia i siostry, to nie jest zachwycające? Czy nie jest to upokarzające? Czy nie jest to żenujące dla nas? O, bracia i siostry, tak. Czujemy się właśnie maleńkimi. I dlatego właśnie jako chrześcijanie mówimy, że Bóg jest nieskończoność i Bóg jest tą miłością. Kto osiągnie nieskończoność, ten osiągnie miłość, osiągnie nieskończoność. Słowo miłości straciło dziś blask swój i godność swoją. Dziś każde najlichsze uczucie poziome i płytkie nazwane jest miłością. Nie o takiej miłości chcemy mówić, bracia i siostry. O tym, może o tej miłości zmysłowej, cielesnej i płytkiej. Nie. My chcemy mówić o tym najwyższym wzlocie miłości chrześcijańskiej, którą musi osiągnąć każdy chrześcijanin, jeżeli chce osiągnąć nieśmiertelność i nieskończoność. I dlatego nasze życie, nasza walka w życiu, to jest walka o miłość, bracia i siostry. Kto nie osiągnie najwyższego stopnia miłości, zdolnej miłować nawet nieprzyjaciół, tak jak Chrystus z krzyża gotowy był przebaczyć swoim właśnie największym wrogom, którzy go prowadzili na śmierć okrutną, to, bracia i siostry, będziemy mieć, to pamiętajmy o tym, że my musimy osiągnąć miłość, jeżeli chcemy osiągnąć nieskończoność. Ale nie taką miłość, jak dziś się pojmuje, bracia i siostry, miłość. Dzisiaj się młodym ludziom zdaje, że gotowi umrzeć dla siebie, skoczyć do Sekwany czy do Wisły. A bracia i siostry, a po tygodniu się rozstają ze sobą. Żyli tydzień tylko ze sobą i zaraz idą do adwokata po rozwód. Nawet przypomniała mi się taka historia, kiedy 2 lata temu właśnie bracia nam opowiadali, a nie tak bracia, ale nawet miałem przywilej być w Paryżu na Tour de Eiffel, na wieży Eiffla, gdzie właśnie na wysokości 300 metrów przewodnik nam opowiadał historię, zdarzenie prawdziwe, że jedna dziewczynka z miłości, zawiedziona w miłości, postanowiła popełnić samobójstwo. I wyszła, wyjechała na najwyższy szczyt tej wieży Eiffla i skoczyła na dół. A dołem są Champs-Élysées, pola elizejskie, gdzie mknie sznurem samochody pędzą, tak jak tu u was. I bracia i siostry, ale miała spódniczkę plisowaną, która spełniła rolę spadochronu. Że zahamowała jej upadek i spadła jeszcze na dach pędzącego samochodu. A samochodem ten jechał milioner. I zagniotła mu ten dach, prawda, zjechał na bok i w szpital. Ale nic sobie nie zrobiła. Tak szczęśliwie upadła na dach tego pędzącego samochodu. No i ten milioner się w niej zakochał, a ona w nim i pobrali się. Po tygodniu wyszła ze szpitala. No więc z miłości szła popełnić samobójstwo. Ale okazało się, że za tydzień można się było zakochać w drugim. Więc widzimy dzisiaj te uczucie miłości, ono jest poziome. Dzisiaj, bracia i siostry, w Polsce mieliśmy niedawno rozwód, że o to, że mąż żonie ofiarował naszyjnik w dzień urodzin złożony z 248 guzików różnej formy i maści, których żona odmówiła mu przyszycia w jego życiu. Taki naszyjnik złożył i za to i wniosła żona powód o rozwód i dostała rozwód. Tak, bracia i siostry, dzisiaj wygląda miłość na świecie. Ale nie chciałbym powiedzieć, że tylko tak, bo to byłaby przesada z mojej strony. My wiemy, że są serca. My wiemy, że są serca szlachetne, te, które właśnie chcą, które mają, są pełne uczuć najdroższych, które właśnie spotkały się z Chrystusem, a nie tylko może z Chrystusem, ale spotykamy wiele ludzi w świecie, również szlachetnych, pełnych, zdolnych do najwyższych ofiar miłości. I dlatego właśnie Bóg lubi być otoczony miłującymi istotami. I uzupełnił nieskończoność swej potęgi i mocy i mądrości i napełnił tą nieskończoność gwiazdami pięknymi i istotami zdolnymi czuć i kochać. Bracia i siostry, tak jak powiedział jeden z filozofów, że gwiazdy, kwiaty i oczy dziecięce kochamy na tej ziemi udręczeń pełnej jako jedyną pozostałość raju. Te 3 rzeczy jeszcze pozostały czyste na ziemi. Kiedy wieczór cichy idziemy obserwować wspaniałe piękno gwiazd, błyszczących na nieboskim nieboskłonie nieskalanych grzechem, które pobudzają nas do natchnienia i uczuć miłości dla Stwórcy, kiedy patrzymy na cudne kwiaty w ich kolorach i w ich czystości, na pewno takie same, jak były w raju, i kiedy patrzymy na, kiedy matka patrzy w niewinne oczy dziecka. To są te 3 rzeczy. I dlatego, bracia i siostry, Bóg mógł pozostać sam, bo On był nieskończony w miłości, ale widzimy, Pan Bóg nie chce pustki wszechświata. Stworzył wspaniałe chóry aniołów, bracia i siostry, i stworzył człowieka na ziemi i stworzył go dla lepszych i szlachetniejszych celów, aniżeli ten człowiek się spodziewa. I dzisiaj, bracia i siostry, my właśnie widzimy, że chociaż my nie umiemy opisać piękna tego nieba, może nawet mamy nieraz pretensje do Jezusa, dlaczego nam Chrystus nie powiedział, ja, bracia i siostry, kiedy znalazłem się w pięknym zakątku ziemi, kiedy przypominam sobie jeszcze, kiedy będąc dzieckiem, a rodzice mi opowiadali o niebie i o Bogu, to sobie tak myślałem, że tak na ziemi jest ładnie, że ja bym wolał, tak po cichutku sobie myślałem na ziemi być. Ale bracia i siostry, i tak nieraz sobie myślałem, dlaczego ten Jezus nie opowiedział, jak to niebo wygląda? My niebo wyobrażamy sobie jako jakąś pustkę dziwną. Ale bracia i siostry, Chrystus powiedział, że ziemskie rzeczy wam mówię, a nie możecie pojąć, a dopiero gdybym wam niebieskie powiedział. I Chrystus powiedział, Panie Boże, modlił się, że tylko tą chwałę, którą miałem, daj mi. A przecież Chrystus na pewno umiał piękno przyrody lepiej ocenić jako istota doskonała, jako doskonały poeta, pieśniarz i malarz, gdyby chciał podjąć się tych rzeczy, aniżeli my, marni ludzie. A on jednak tęsknił za niebem, chociaż klimat śródziemnomorski jest tak wspaniały kwiaty w Jerozolimie kwitną nad Morzem Śródziemnym. A Jezus jednak mówi, Panie, daj mi tą chwałę, którą miałem w niebie. Już większej nie chcę. A bracia i siostry, dlatego to niebo jest wspaniałe. Stąd Chrystus, gdy go chcą obrać królem, znika. Gdy wprowadzają go do Jerozolimy w triumfie, to Chrystus płacze. Ale choć osłabiony i zmęczony, wychodzi na spotkanie dzieci. A choć to dzieci narodu, którego ukrzyżuje, bierze je na kolana i tuli do serca i pieści z miłością. I dlatego, bracia i siostry, to jest przykazanie moje. Chrystus Pan powiedział, abyśmy co? Abyście się społecznie miłowali. To jest przykazanie Chrystusowe, bracia i siostry, nie ludzkie, ale to przykazanie Chrystus przyniósł nam z nieba, że my mamy się społecznie miłować. I wynik tej miłości jest, bracia i siostry, obraz dzisiejszy. Że bracia mogliby dzisiaj iść sobie na spacer gdzieś, ochłodzić trochę spocone czoło, gdzieś pospacerować, a że tu myśmy się znaleźli wspólnie, to jest wynik tego, że myśmy przyjęli do serca to przykazanie Chrystusowe. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali. Kapłan miłości, o, ten nigdy nie zadaje bólu. Unika starannie tego, co powoduje zgrzyty, wstrząsy, niezgodę. Prawdziwy chrześcijanin stara się o to, aby każdy czuł się przy nim jak u siebie w domu. Nie nadstawia ucha na plotki i tłumaczy wszystko na najlepsze. Wroga traktuje tak, jakby ten pewnego dnia miał być jego przyjacielem. Jest cierpliwy, przebaczający. W rzeczywistości rzadko można spotkać takie monstrum, jak serce, które nie umie przebaczać. Za rozsądny, by się obrażać, by zbyt zajęty, by krzywdy pamiętać i zbyt niedbały, by unosić się złością. Złośliwość bowiem i sarkazm nikogo nie naprawią. Wszelkie niezgody polegają prawdopodobnie na nieporozumieniach i trwają skutkiem milczenia, które je utrwala. I dlatego, bracia i siostry, właśnie my chcemy być takimi kapłanami miłości. Dla naszych rodzin, dla naszych braci, dla naszych sióstr, dla naszych ojców, dla naszych matek i dla całego świata. Dlatego, bracia i siostry, właśnie gdybyśmy zapytali się w Piśmie Świętym, gdzie jest pierwsze słowo wspomniane braterska miłość? Gdzie po raz pierwszy w Słowie Bożym zapisane jest to wyrażenie braterska miłość? Bracia i siostry, słowo to zapisane jest w drugiej księdze Samuelowej, prawie że w najsmutniejszym miejscu i w najsmutniejszej historii, jaką spotykamy, ale zarazem historię tekstu chociaż króciutko, przez ten czas nam powierzony, przypomnąć braciom i siostrom, bo ja wiem, że tę historię doskonale znacie, ale ja wiem, że mówić o miłości to byłoby niemożliwe bez przykładów. My możemy tylko pewne wycinki dać biblijnych przykładów, żeby nam one uzmysłowiły potęgę miłości. Bracia i siostry, pierwszy raz słowo braterska miłość wspomniane jest w Starym Testamencie w drugiej księdze Samuelowej, w pierwszym rozdziale, a w 24, 25 i w 26 wierszu. Wtedy, kiedy Dawid stanął nad zwłokami najmilszego brata swojego Jonatana. Bracia i siostry znają tą smutną historię, kiedy ten wielki wódz narodu żydowskiego, krnąbrny, pyszny i uparty, a Saul, kiedy zginął śmiercią samobójczą, podłożył miecz, bo nie chciał się dostać do niewoli, bo niewola w tym czasie to znaczyła straszną śmierć. Dlatego chciał zginąć, a z nim zginęło razem trzech jego synów, a między innymi i Jonatan. Kiedy właśnie Dawid stanął nad zwłokami brata swojego Jonatana, to jak bracia i siostry czytamy, córki izraelskie, płaczcie, a mówi nad Saulem, który was przyodziewał szarłatem, jakoż polegli mocarze w pośród bitwy, Jonatan na górach twoich zabity jest. Bardzo mi cię żal, bracie mój Jonatanie, byłeś mi bardzo wdzięcznym, a większa u mnie była miłość twoja, aniżeli miłość niewiasty. Bracia i siostry, to była miłość, kiedy Dawid stanął nad zwłokami brata swojego Jonatana, nad tymi zwłokami martwymi, który go tyle razy posilał, który go bronił przed ojcem swoim Saulem, który zdjął z siebie swoją szatę, swój pas rycerski, to co miał najpiękniejsze złożył na Dawida. kiedy właśnie Dawid stanął nad zwłokami swojego brata, który zginął w obronie ojca, którego mógł opuścić i zostawił, bo był złym człowiekiem. Ale jednak miłość synowska do ojca nie pozwoliła mu zostawić ojca samego na polu bitwy, zginął razem z nim, to Dawid powiedział te pierwsze słowa miłości piękne, że miłość twoja była większa dla mnie, aniżeli miłość niewiasty. Bracia i siostry, to była potęga miłości. Jak ta miłość wyglądała? A to my sobie króciutko chociaż przypomnijmy. Zginął Saul śmiercią samobójcy, a z nim jego synowie. Zgubiła go pycha i nienawiść. O, bracia i siostry, wiemy, że tak jak jedno piękne zdanie powiada, że nie pomoże ci skarb wielki, gdy miłości brak kropelki, gdy z litości kogoś kochać chcesz. Taka jest jedna z pieśni polskich. O, bracia i siostry, choćbyśmy mieli góry złota, ale jeżeli nie mamy serca kochającego koło nas, to ten cały skarb jest niczym dla nas. Albo gdybyśmy kogoś chcieli tylko z litości kochać względnie z przymusu. Dlatego widzimy walka życiowa, trudy wspólne przeżywane, doświadczenia, wspólna droga, one nas zespalają razem. W małżeństwach, w rodzinach, a bracia i siostry męża z żoną, a widzimy młodych ludzi czy starych. I dlatego właśnie my pamiętajmy, że miłość jest największym skarbem w życiu naszym. Miłość zwłaszcza Ojca Niebieskiego, Chrystusa. To szczęście mamy, że Bóg zainteresował się nami, że pominął wielkich Rockefellerów, bogaczy, wspaniałych polityków, a bracia i siostry wielkich ludzi, a nas nędzarzy wybrał, a żebyśmy byli w przyszłości królami i kapłanami. Dlatego musimy się nauczyć miłości, jeżeli mamy miłością promieniować na cały wszechświat. Jeżeli bracia i siostry, bo dzisiaj, kiedy przyglądamy się na niektóre charaktery, na ludzi, które powiadają tak, że Boga znają i prawdę, Biblię w ręku noszą, a cały świat na wtórą śmierć posłali. Dzisiaj, gdyby im Bóg dał moc i przywilej, to by połowę świata już dzisiaj wymordowali i spalili. Bracia i siostry, i czy takim ludziom Pan Bóg powierzy losy świata w swoje ręce, żeby całą ludzkość doprowadzić do restytucji przez 1000 lat, do doskonałości i do szczęścia? O nie, to muszą być szlachetne charaktery. To muszą być charaktery, które przez walkę życiową osiągną najwyższy stopień miłości, zdolnej miłować nawet tych, którzy krzywdę czynią. I o taką miłość my walczymy, tak jak ten Dawid. Jest, bracia i siostry, taki utwór muzyczny, włoskiej jednym utworze muzycznym, gdzie okrutna niewiasta od swojego narzeczonego zażądała serca matki. Że mówi, wezmę cię za męża, jak pokocham cię, ale jak mi serce matki przyniesiesz. Bo ona była zazdrosna, żeby czasem mąż jej nie kochał więcej matkę jak ją. I właśnie to jest dramatyczny utwór, bo tak jest bardzo często w życiu. A czy może być, bracie i siostry, serce większe i pełniejsze miłości jak serce matki? Nie ma piękniejszej miłości. Nikt nie może głębiej i więcej kochać jak matka. I właśnie ten okrutny człowiek zamordował matkę, jest powiedziane w tym, to jest tylko utwór muzyczny. Ale bracia i siostry, bardzo często jest tak w życiu, że człowiek jest gotowy zrezygnować z wszystkiego dla marnych ziemskich celów. I kiedy niósł to serce do narzeczonej, to się potknął na drodze i wypadło mu z ręki i skoczyło się do rowu. I to serce przemówiło, zapytało się, kochany synu, a czy czasem nie zrobiłeś sobie coś złego? Jeszcze wtedy nawet, kiedy właśnie on, ten syn się potknął. I dlatego serce matki, a bracia i siostry, jak wygląda dzisiaj miłość? Mógłbym wam odczytać list, który został ogłoszony w Europie. Nie wiem, czy słyszeliście o sławnej śpiewaczce, która nazywa się Maria Callas. Sławna śpiewaczka, a jej matka, która jest w Grecji, cierpi nędzę i głód. Kiedy napisała do swojej córki, która za jeden wieczór zarabia $1000, przyślij mi jakiejś pomocy trochę, to jej odpowiedziała, ja muszę ciężko pracować. List ten został opublikowany u nas w Europie. Ja muszę ciężko pracować na pieniądze, a ty jak nie chcesz pracować, to się powieś. Tak widzimy, dzisiaj świat wygląda. Ludzie, którzy artyści, ludzie wielcy, to mówimy publicznie, to jest prawdą. A widzimy dlatego, bracia i siostry, a dzisiaj my patrząc na narody świata, nie widzimy jednego chrześcijańskiej miłości. Zdaje się, że miłość pożegnała naszą ziemię i nas. Ziemia dymi jeszcze krwią milionów poległych. Ziemia piła krew bratnią, chrześcijańską. Ziemia dymi jeszcze krwią milionami poległych. Nienawiść triumfuje na świecie. A gdzież jest miłość? Słońce wiecznego pokoju miało świecić światu z Ligi Narodów. Ale dopóki nie zakróluje miłość, nie znikną wojny i nie znikną narzędzia zbrodni masowo produkowane. A cóż jest człowiek? Proch zaiste. Weź do ręki garść ziemi cmentarnej, a nie wiesz, czy to prochy żebraka, czy króla. Gdybyśmy tu wzięli dzisiaj dwie czaszki, postawili, u nas w Kudowie jest taka kaplica, z 42 tysięcy trupich czaszek zrobiona, gdzie katolicy tam się modlą. I gdybyśmy takie dwie czaszki tu postawili, przepraszam za takie makabryczne porównanie, ale gdyby teraz ktoś się spytał, która z nich była królem, a która żebrakiem, która z tych czaszek? Czy to zdolne, te można byłoby rozróżnić? Popatrzmy, bracia i siostry, człowiek taki słaby, że jakby go pięścią mocno uderzył, to przewróci się. A dzisiaj chrześcijanie budują tak potężne narzędzia zbrodni na wschodzie i na zachodzie. Wycelowane są potężne rakiety na tego szarego, nędznego człowieka, bracia i siostry. A dzisiaj człowiek, nie znając jeden drugiego, musi stanąć i mordować się wzajemnie jak dzikie zwierzęta. Popatrzmy, i mówi, a dzisiaj chrześcijanie śpiewają i mówią o miłości i jeszcze biorą kropidło i jeszcze pobłogosławią te narzędzia zbrodni. Pokropią się jeszcze kapłani religii chrześcijańskich, żeby jeszcze Bóg pobłogosławił te narzędzia zbrodni. Czy to jest miłość? A ta miłość miała świecić z Ligi Narodów, z innych instytucji religijnych i politycznych, a popatrzmy, jak świat dzisiaj wygląda. I dlatego widzimy, nie ma miłości na świecie i dlatego nie ma prawdy. Dawid pięknym przykładem, i to ludzkim przykładem tej pięknej miłości. Ktoś by mógł powiedzieć, bracia wystawiają nam za idealne wzory, my nie jesteśmy zdolni ich osiągnąć. To nieprawda. Ten Dawid jest pięknym przykładem, a bracia i siostry, tej pięknej miłości we wszystkich jej kolorach, wzniosłości i pomyłek życiowych. Ten Dawid, on miał również i pomyłki życiowe i upadki. On był tak samo człowiekiem jak i my. Miał życie pełne wzlotów i pełne upadków, jak znamy jego historię. Ale był wielce miłowanym przez Boga. Dlatego pięknym przykładem jest Dawid. Dawid nie znał złości ludzkiej, wychowany wśród owiec na łonie przyrody. I dlatego, kiedy spotykamy, bracia i siostry, pierwsze spotkanie tych ludzi, Dawida i Jonatana, w jaki sposób, bo myślę, że te dwie postacie są najpiękniejszym przykładem miłości chrześcijańskiej. Ja proszę braci i sióstr o cierpliwość. Ja parę minut po ósmej zakończę. Ale chciałbym zmieścić tą piękną historię, chociaż w paru zdaniach ją określić, w jaki sposób Jonatan z Dawidem się spotkali. Bracia i siostry wiedzą, że Dawid jest symbolem na kościół, a Jonatan na wielkie grono. Więc to jest właśnie symbol pięknej miłości tych dwóch klas na ziemi, szlachetnych. I dzisiaj w jaki sposób one się spotkali? W jaki sposób? Na polu walki. Niech bracia i siostry zauważą to, co zapisane jest w pierwszej księdze Samuelowej. A kiedy właśnie Dawid stanął w tym miejscu, kiedy bracia jego byli posłani przez ojca na bitwę z Filistynami i długo ich nie widać było, to ojciec mówi, wiesz co, synu, idź tam i zanieś coś, weź kobiałkę i zanieś tym swoim braciom, dowiedz się, jak o nim się tam powodzi. A to był ten Dawid właśnie, który już był pomazany. Bo bracia i siostry wiedzą, jaka już tam musiała być zadra w sercu braci, kiedy Samuel przyszedł i powiada, tutaj mam z twoich synów pomazać kogoś na króla. No to mówi, masz tutaj moich najdorodniejszych synów. Postawił ich. Ale w każdej większej rodzinie to się znajdzie taki kopciuszek, jak to po polsku mówią. Gdzie jest większa rodzina, to jakoś tak rodzice jedno dziecko więcej lubią, drugie mniej. I Dawid był takim kopciuszkiem, że ojcu nawet nie przyszło na myśl, żeby go przedstawić Samuelowi. Także został tam w polu z owieczkami. Ale teraz Duch Pański nie mówi Samuelowi, który dorodni synowie stoją, przystojne młodzieńcy. Mówi, nie wiem, żaden z nich, a masz może jeszcze jakiego syna? No mówi, jest tam taki jeszcze jeden, ale owce pasie. No mówi, zawołaj go, bo to może ten. I już powstała taka zadra zazdrości między braćmi. Że kiedy teraz właśnie Dawid przyszedł na pole bitwy i kiedy posłuchał właśnie i kiedy przyglądał się z daleka, jak ten nieobrzezany filistyńczyk Goliat wychodził, wstawał rano i wieczór i stawał przez 40 dni już. I nikt nie był w Izraelu, kto by wystąpił do walki z nim. To bracia i siostry, on powiada jak to. I nie ma kogoś w Izraelu, kto by stanął do walki z tym nieobrzezanym Filistyńczykiem. Niech bracia i siostry zauważą, jak tam się musiał Saul czuć. Wiemy, że Saul był wybrany królem dlatego, że miał prawie 2,20 m. Był największy w Izraelu. Kiedy taki Filistyńczyk występował Goliat, co wieczór i co rano, to tam najlepiej byłoby pasowało Saulowi wystąpić do tej walki, prawda? Największy chłop w Izraelu. To on tam na pewno musiał tak przykucać trochę, żeby nawet nie było widać, że on taki wyższy jest od wszystkich. I dlatego właśnie Dawid przychodzi i przyszedł do swoich braci i mówi, że ja bym, mówi, podjął walkę. A gdy usłyszał brat jego, starszy, co mówi z onym mężem, zapalił się gniewem Eliab na Dawida i rzekł, po coś tu przyszedł, a komuś poruszył one trochę owiec na puszczy. Znam ci ja pychę twoją i złość serca twego, żeś przyszedł, abyś się przypatrywał bitwie. Popatrzmy, bracie i siostry, jak właśnie bracia go przyjęli. Zamiast się ucieszyć, że jest bohater, który chce stanąć do walki, to widzimy, czy podnieśli mu ręce, pomogli mu, a widzimy, jeszcze go skrytykowali. A ty, pyszałku, ty tam się już Samuel, prorok, popsuł, ci się komarzy o królestwie, o bohaterstwie. Uciekaj z powrotem do domu. Bracie i siostry, pięknym również Dawid jest symbolem na Chrystusa. Jak czytamy w Piśmie Świętym, w Ewangelii Świętego Jana, że Chrystus Pan przyszedł do swoich, a swoi co? A swoi go nie przyjęli. Przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. Tak jak Dawid przyszedł do swoich braci, zamiast bracia się cieszyć, że ich brat będzie bohaterem, to oni go odrzucili i wypędzili. Tak jak Chrystus przyszedł do narodu żydowskiego i został, bracia i siostry, potępiony, odrzucony, ukrzyżowany, wołali krew jego na nas i na nasze dzieci. Nawet obecna historia narodu żydowskiego, myślę, że czas jeszcze pozwoli nam podzielić się pewnymi rozważaniami. To, co teraz się dzieje, jest pięknym wypełnieniem się proroctw biblijnych. To, co dzieje się obecnie w Jerozolimie. I dlatego, bracia i siostry, właśnie, ale Saul się bardzo ucieszył, jak usłyszał, że jest młodzieniec, który chce podjąć walkę z Goliatem, to mówi, dawać go tutaj. Przedstawili go w namiocie. No i teraz Saul przyglądał się temu młodzieńcowi, ale zobaczył biednego pastuszka w skromną szatę odzianego i mówi, ty chcesz podjąć walkę z tym rycerzem, ty go widział, jak on wygląda, jaki on ma miecz, jak on ma tarczę. A bracia i siostry, to mu się zdawało niemożliwe. I jest powiedziane, że co się stało? O, bracia i siostry, czytamy, teraz Saul wzywa Dawida. I czytamy w 17 rozdziale, a w 38 wierszu. I to mówi, tak, nie możesz przystąpić do walki. I zabrał Saul Dawida do namiotu i ubrał Saul Dawida w szaty swoje. I włożył przyłbicę miedzianą na głowę jego, a oblógł go w pancerz. I przypasał też Dawid miecz i na szaty swoje i kosztował, jeżeli by mógł w tym chodzić. I jak, bracia i siostry, Dawid dobrze się czuł w tej zbroi, jak sobie przymierzył tą zbroję? No możemy sobie wyobrazić, bracia i siostry, przenieśmy się myślą do tej sceny, kiedy właśnie Dawid ubrał zbroję Saula, a Saul był, wiadomo, o głowę wyższy od Izraela. Jak sobie wdział przyłbicę, to mu spadła na oczy, prawda, wszystko za duże na niego, miecz sobie przypasał, przeszedł się parę razy, zaczął się mu włóczyć po namiocie i to wszystko nie pasowało, luźne latało na nim. I co mówi Dawid? Wtedy rzekł Dawid do Saula. Nie mogę w tym chodzić, bo do tego nie przyżył. I złożył Dawid siebie zbroję i u stóp Saula złożył. Bracia i siostry, jest tu piękny obraz, że Saul, który figuruje odrzuconych pomazańców, tych odrzuconych pomazańców, bo to już był odrzucony pomazaniec, to oni, kiedy ci odrzuceni pomazańcy z Rzymu, kiedy nas ubierali w tą zbroję, to czy my się dobrze czuli? Moglibyśmy podjąć z pozafiguralnym Goliatem, szatanem walkę w takiej zbroi, jak nam ci odrzuceni pomazańcy, jaką nas ubierali? Nic nam nie pasowało. Ani jednej teorii nie umieliśmy obronić. Tym mieczem w ogóle się nie dało władać. Ani duszy nieośmiertelnej, ani piekła, ani w ogóle teorii o Trójcy, ani żadnej z teorii. Ci odrzuceni pomazańcy, pozafiguralni Saulowie, stroili nas właśnie w taką zbroję, która była niemożliwa dla nas dochodzenia w niej. I myśmy ją złożyli, tą zbroję. Całe szczęście, bracia i siostry. Złożyliśmy tą zbroję i teraz dopiero się czujemy dobrze, kiedyśmy wzięli 5 gładkich strumieni, 5 gładkich kamyków ze strumienia do torby pasterskiej, którą jest nasze serce. Te 5 gładkich kamieni, które wziął właśnie Dawid ze strumienia Słowa Bożego, z tej wspaniałej prawdy, to są te fundamentalne nauki Słowa Bożego, które właśnie wzięliśmy do naszego umysłu i do naszego serca. One są tą wspaniałą bronią i nią pokonaliśmy Goliata. I pokonamy wszystkie trudności życiowe, jeżeli umiłowaliśmy prawdę gorąco i z całego serca. I dlatego, bracia i siostry, widzimy, co zgubiło. Co zgubiło Goliata? Co zgubiło Goliata? A gdy spojrzał Filistyńczyk, bo Dawid to tą prawdziwą broń to schował do torby, a do ręki to sobie wziął kij. Jak go zobaczył Goliat z daleka, to mówi, co ja jestem pies, mówi? Że idziesz z kijem na mnie jak na psa? I czytamy w wierszu 42, a gdy spojrzał Filistyńczyk i obaczył Dawida, lekce go sobie poważył. Tu jest pokazana pycha. Pycha z nieba spycha. Tak jest polskie przysłowie, to jest prawdą. Bo sobie go lekce poważył, bo gdy byłby sobie go nie lekce poważył, to byłby wziął przyłbicę. A on prawdopodobnie albo nie wziął tej stalowej przyłbicy, albo prawdopodobnie jej nie opuścił na oczy. Bo gdybyłby miał tą przyłbicę, żelazny hełm, opuszczony na oczy, to ten kamień byłby mu nic nie zrobił, by się odbił od żelaza. A tak to dostał nim prosto właśnie w czoło. Bo ta pycha, ta ambicja mówi, tu z kijem na mnie idziesz, jak na psa. I dlatego właśnie, bracia i siostry, widzimy, ta pycha zgubiła Goliata. Pycha go zgubiła. Pycha jest największym wrogiem miłości, największym wrogiem Dawida, największym wrogiem chrześcijan. I dlatego właśnie, bracia i siostry, dzisiaj widzimy, że tak jak powiedzieliśmy, Goliata zgubiła pycha. Ale z drugiej strony dziwimy się Saulowi, jak on mógł zdecydować się powierzyć losy Izraela w ręce takiego młodego człowieka nieuzbrojonego. Co kierowało Saulem? On już nie miał wyjścia, bracia i siostry. On sobie widocznie tak myślał, już niech się stanie, co się chce. Albo zwycięży, na pewno Goliat zwycięży, to wtedy przyjmiemy bitwę i jakoś to będzie. On już nie miał wyjścia. I dlatego właśnie widzimy, że Chrystus na puszczy również był. Kiedy Dawid z jednej strony zbliżał się, a z drugiej strony Goliat, to cały naród izraelski patrzał z drżeniem, zwycięży albo upadnie. Zwycięży albo upadnie. Bo losy Izraela ważyły się w ręce Dawida. Tak samo, kiedy Chrystus podjął ostateczną walkę z szatanem pozafiguralnym Goliatem, kiedy w grodzie Getsemane bracia i siostry walczył tą ostatnią noc opuszczony od wszystkich, nawet od swoich najmilszych uczni, to całe niebo stało i szeptało chóry aniołów, zwycięży albo upadnie, bowiem losy całej ludzkości ważyły się w ręce Chrystusowej. Czy zwycięży Goliata szatana, czy nie? I Chrystus zwyciężył, bracia i siostry. Dlatego to jest wszystko pięknym obrazem. Ta miłość litościwa, miłość uzdrawiająca, miłość wyszydzona i umęczona, miłość umierająca to Chrystus. I odtąd nie wolno nam wymówić słowa miłości bez myśli o Golgocie. Pieśń miłości nie może być dla nas piosenką karczemną. Nie znieważajmy pieśni o miłości, bo po niej spływa krew Zbawiciela. Tak, bracia i siostry. I dlatego właśnie, czy Saul dzisiaj, kiedy to właśnie potężne zwycięstwo się odbyło, kiedy właśnie dokonał tego zwycięstwa Dawid, to niech bracia i siostry zauważą, jak jest zapisane w 17 rozdziale, a w 55 wierszu, gdzie jak mówi tak, a gdy widział Saul Dawida wychodzącego przeciw Filistynowi, kiedy odniósł zwycięstwo już, mówił do Abnera, hetmana wojska swego: czyim synem jest ten młodzieniec, Abnerze? I odpowiedział Abner: jako żywa dusza twoja, królu, że nie wiem. Bracie i siostry, czy to jest prawda, że Saul nie znał Dawida? Przed chwilą z nim rozmawiał, przecież wiedział dokładnie, kto to jest. Jakiś czas nawet ten człowiek był na pałacu Saulowym, a teraz się pyta Abnera, czyim synem jest ten młodzieniec. Bracie i siostry, czy on go naprawdę nie znał? On go znał jako pastuszka, a nie znał go jako bohatera. Dlatego nie mylmy się, czasem może brat albo siostra niepozornie wyglądać, czasem może wielkich bohaterskich czynów w życiu na zewnątrz nie wykonać, ale to jest cichy bohater i takich cichych bohaterów Bóg ukoronuje, nieznanych dla ludzkości, którzy dzisiaj są nieznani i niespotykani, a może nie ocenieni nawet przez lud Boży w właściwym stopniu i właściwej formie. I dlatego, bracia i siostry, to jest tak, jak to jest powiedziane w tej pierwszej w Ewangelii świętego Jana, że Chrystus, że Jan Chrzciciel tak powiedział, patrząc na Chrystusa. Pośrodku was stoi kto? Stoi ten, którego wy nie znacie. Bracie i siostry, i dlatego właśnie dzisiaj cały świat chrześcijański, pomimo tego, że mówi i śpiewa o Chrystusie, ale go nie zna. Nie zna go, że on jest obecny po raz wtóry, że to wszystko, co dzieje się, te wszystkie wstrząsy, to są wynikiem właśnie tej właśnie jego powtórnego zniszczenia i zakładania podwalin tego nowego i wspaniałego królestwa, które ma uczynić koniec ciemnocie, nędzy, grzechowi, nieszczęść, doświadczeń, trudności, że bracie i siostry, dzisiaj połowę ludzkości nie umie czytać i pisać. Prawie 49%, a co roku 35 milionów ludzi umiera z głodu. Kolega mój niedawno wrócił z Indii, z Bombaju, gdzie Polacy budują tam kopalnie dla Hindusów, to mówi, że w Bombaju na ulicy, na chodniku leżą ludzie, którzy z głodu nie mają siły się już dalej posunąć. I kiedy mieli wypadek na ulicy samochodowy, to musieli wyjechać na ten chodnik, to przejechali 6 takich muzułmanów, to się nazywa, którzy już nie ruszają się, nie mają siły się ruszyć dalej. Rozjechali ich na śmierć, bo nie było wyjścia, musieli na chodnik wyjechać. To nawet nie przyszła policja i nie spisała wypadku. Nikt się tym nie interesuje. Z głodu ludzie umierają, a jedyna żeńska istota, jaka się czci w tym kraju, to jest krowa. Legnie na środku ulicy i cały ruch zatrzyma, nie wolno jej ruszyć, bo święta krowa jest, a ludzie z głodu umierają. Popatrzmy, jak dziś świat wygląda. A dzisiaj pieniądze się oddaje, wielkie pieniądze, różne systemy polityczne i religijne wydają na to, co nie trzeba, a szary, nędzny człowiek w błocie się poniewiera. I dlatego, bracia i siostry, widzimy, pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. Tak powiedział Jan Chrzciciel. Tak jak się Saul pytał, czyim synem jest ten młodzieniec? Ja nie wiem, kto to jest. Dlatego, bracia i siostry, właśnie my się możemy cieszyć z tego, że poznaliśmy Chrystusa, że zrozumieliśmy jego wielką ofiarę. A dzisiaj ten Chrystus jest nieznany dla odrzuconych pomazańców, jak już wspomnieliśmy. Ale pośród tych oczów, które patrzyły z uznaniem i z uwielbieniem miłości na Dawida, to były jedne tylko oczy, to były oczy Jonatana. Te oczy Jonatana, który co uczynił? I stało się, gdy przestał mówić Saul, że dusza Jonatana spoiła się z duszą Dawidową i umiłował go Jonatan jako duszę swoją. I wziął go onego dnia na pałac. A mój zdjął z siebie Jonatan płaszcz, który miał na siebie, dał go Dawidowi, i szaty swe, aż do miecza swego, aż do łuku swego i aż do pasa swego rycerskiego. A bracia i siostry, pas rycerski to było coś pięknego. To było coś, kto czytał Wojny Krzyżowe, to kiedy krzyżowcy szli zdobywać Jerozolimę w wiekach średnich, to żołnierz wszystko rzucił, ale pasa rycerskiego nie rzucił. Bo to była największa hańba rzucić dla rycerza średniowiecznego pas. A on nawet ten pas rycerski oddał Dawidowi. Jonatan uważał, że on jest niegodny teraz, że ten pas tu właśnie, który dokonał tego bohaterstwa i tego zwycięstwa, okrył go swoją szatą. A czy my, bracia i siostry, dzisiaj umiemy tak okrywać się wzajemnie szatą miłosierdzia, szatą miłości, szatą usprawiedliwienia, szatą przebaczenia, jak okrył nas Chrystus? O, my od Chrystusa potrzebujemy, ale czy my umiemy również naszych braci tak okryć, jeżeli by zachodziła tego potrzeba? O, dlatego, bracia i siostry, my mamy walczyć o tą doskonałą, szlachetną miłość, która pokazana jest właśnie w Dawidzie i w Jonatanie. I żaden, jak możemy sobie wyobrazić, kiedy oni jechali na pałac, ile się musieli narozmawiać z sobą, jak Jonatan mu na pewno opowiadał, jaki piękny pałac, jak ty będziesz się dobrze czuł na tym pałacu, jak tam będzie ci dobrze, wygodnie, jaki będziesz szczęśliwy. Bracia i siostry, Dawid musiał być tak oszałomiony, jak ja, kiedy wylądowałem po raz pierwszy w Chicago. W tym szumie, tłoku, to aż mi się, bracia i siostry, w głowie zawróciło i że do dziś dnia jeszcze nie mogę pozbierać myśli wszystkich. Nawet wam powiem tak, że właśnie tyle drzwi tutaj, jak u nas na Wawelu, na zamku w krakowskim, że wszedłem, bo są inne szafy u was tutaj, u jednego braterstwa, do szafy i zaczęła coś się za mną, dopiero bym musiał szukać w szafie. Tak mi się aż w głowie po prostu od tego przepychu, od tego bogactwa. Dlatego możemy sobie wyobrazić Dawida w podobnej sytuacji, jak mu Jonatan opowiadał, jak mu to będzie dobrze, przyjemnie i pięknie. Ale czy Saul się z tego cieszył? Radował się z tego? O czym on już całą drogą obmyśliwał, jakby co zrobić? Jakby rozdzielić te dwa miłujące się serca. I dlatego, bracia i siostry, gdy oni razem śpiewali, ktoś myślał o tym, aby ich rozerwać. O, bracia i siostry, gdy zazdrość zaczyna pracować, miłość bierze wakacje. Tak jest powiedzenie, że gdy zazdrość zaczyna pracować, i niech bracia i siostry zauważą, kiedy Jonatan stanął w obronie Dawida, kiedy mówi, ojcze, co ci zrobił ten? Mówi, dlaczego ty go miłujesz, Saul mówi, to nie wiesz, że ty masz być moim następcą królestwie, a on ci odbierze twoje królestwo, a ty go tak miłujesz? A Jonatan co zrobił? Czy powiedział tak ojcu, rzeczywiście ojcze, masz rację. Przecież ja jestem twoim następcą tronu, a tu jest i on mi odbierze moje królestwo? A on nie tak odpowiedział. Gdyby nam czas pozwolił odczytać te piękne wiersze, bracia mogą sobie poszukać w 19 rozdziale, znają tę historię. Mówi, ojcze, cóż ci ten człowiek uczynił? Że tak, mówi, chcesz go zamordować. To co Saul zrobił? A doszedł do takiej irytacji, że złapał za oszczep i byłby własne dziecko zamordował. Gotów był zamordować własnego swojego syna. Do takiego stanu doprowadziła go nienawiść i zazdrość, tak jak powiedzieliśmy, że gdy zazdrość zaczyna pracować, miłość bierze wakacje. I tak się też stało. I dlatego, kiedy właśnie Jonatan zauważył, że Dawid już nie ma, musiał uciekać z pałacu, że już nie ma tam co robić i nie ma czego szukać na dworze ojca swojego, to jest, oni się umówili, bracia i siostry, przypominacie sobie, że on tam miał z łuku wyszczelić i posłać tego chłopca wypowiedzieć tam pewne słowa. Że mówi, że już ty nie możesz po co wracać, bo ojciec cię chce zamordować. Widzimy, szatan pracował nad tym, żeby rozerwać te dwa szlachetne, miłujące się serca. I dzisiaj, bracia i siostry, nam nie wolno wbijać oszczepa. Tak jak Saul wbił oszczep i rozdzielił te dwa kochające się serca, tak dzisiaj wiele jest takich ludzi i wiele nawet chrześcijan się może zdarzyć, którzy może czasem bezwiednie mogą użyć takiego oszczepu rozdzielającego bratnią społeczność, bratnią miłość i bratnie serce. Bracia i siostry, w tym ostatnim epilogu Kościoła, kiedy my kończymy historię, kiedy Kościół kończy swoją karierę, to cały świat musi widzieć naszą miłość. Nie wolno nam rozdwajać, rozdzielać. My, bracia i siostry, wiemy, ale też jest i prawda. Ja nie chciałbym podeptać prawdy, ale my, bracia i siostry, pamiętać mamy o tym, że nie wolno nam jak Saul używać oszczepu do rozdzielania braci, serc braterskich. Ta właśnie miłość ma nas zaprowadzić poza którą zasłonę. Bo jak to będzie przykro, jak dziś brat z bratem nie może wspólnie na stołku usiedzieć, a potem przez całą wieczność mają w niebie razem być, się znajdować. O, bracia i siostry, dlatego tutaj my musimy znaleźć wzajemne uczucia, drogę do swoich serc, do swoich uczuć. Żebyśmy czasem nie spełnili takiej roli jak Saul. Ale Jonatan z Dawidem nie mógł się pożegnać. Oni sobie przysięgli miłość i odprowadzili tych chłopców, te dzieci, jak czytamy w 20 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej, i tam dokonali sobie przysięgę miłości. Dawid prosił Jonatan Dawida, jak dojdziesz do władzy, to wspomnij na mnie i na dom mój, bo ja wiem, że Bóg da ci królestwo. Tak Jonatan posilił serce Dawidowe. Ty musisz teraz uciekać, ale ja wiem o tym, wiem właśnie, co powiedział prorok, że Bóg da ci królestwo, a jak kiedy zdobędziesz to królestwo, to wspomnij na mnie i na dom mój. I dlatego, bracia i siostry, Dawid Już nie mógł tej miłości wylać na brata swojego Jonatana, bośmy odczytali, że go tam pożegnał na polu bitwy, kiedy zginął właśnie w tej strasznej walce, kiedy płakał nad jego zwłokami, ale miłość tą przelał Dawid na kogo? Na syna jego chromego Mefisboseta. Bracia i siostry znają tą piękną historię, kiedy go wziął na pałac królewski i tam właśnie syna tego chromego Mefisboseta przelał, te uczucia przysięgi miłości przelał na syna Jonatanowego, którego, ponieważ nie mógł już na Jonatana, bo nie był, został zamordowany Jonatan. Dlatego, bracia i siostry, wiemy, że kiedy teraz Saul, kiedy wrócił Jonatan do domu, to teraz Saul patrzy się na swojego syna, że go nie widzi w towarzystwie Dawida, to jak się zapytał? Czy zapytał się, gdzie jest Dawid? A gdzież jest syn Isajego, bracia i siostry? Bo już Dawid to mu nie chciało przejść przez gardło. Nie chciało mu przeleść przez gardło. Dlaczego? Bo Dawid to znaczy umiłowany. Wyraz Dawid z języka hebrajskiego znaczy umiłowany. On już jemu to już nie chciało przejść przez gardło i dlatego już nie mógł powiedzieć, gdzie jest Dawid, tylko gdzie jest syn Isajego. Jak braterstwo doczytali tą historię, tam jest tak wspomniane. Gdzież jest syn Isajego? I Jonatan nawet musiał wtedy ujść, bo ojciec właśnie chciał własnego syna zamordować. I dlatego popatrzmy, Jonatan zarzuca płaszcz miłosierdzia. Odczytamy sobie, kończąc nasze rozważania, jeszcze tą historię, w jaki sposób pięknie, jak czytamy w tym 20 rozdziale tej pierwszej księgi Samuelowej, a w 30 i w 33 wierszu mówi tak, a mówi tak, i zapalił się gniewem Saul na Jonatana i rzekł mu, synu złośliwy, a upornej matki, a za gniewem, i żeś sobie obrał syna Isajego ku zelżywości twojej i ku pohańbieniu sromocie matki twojej, bo po wszystkie dni, których syn Isajego będzie żył na ziemi, nie będziesz umocniony ty i królestwo twoje. A tak teraz poślij, a przywieź go do mnie, bo jest godzin śmierci. Wtedy odpowiedział Jonatan Saulowi, ojcu swemu, i rzekł do niego, przedże ma ojcze umrzeć, a cóż uczynił tobie? I cisnął Saul włócznią na niego, aby go przebił. Wtedy poznał Jonatan, że koniecznie ojciec jego umyślił zabić Dawida. To jest, bracia i siostry, próba braterskiej miłości. Ta ostatnia próba, jaką lud Boży przeżywa, braterskiej miłości, gdzie właśnie pięknie Jonatan zarzucił płaszcz miłosierdzia na Dawida. Płaszcz miłosierdzia, bronił go przed ojcem. To, bracia i siostry, jest pięknym przykładem dla nas, żebyśmy my również mieli w odpowiednim stopniu miłość dla naszych braci, dla naszych sióstr, którzy pracują dla nas, a którzy nas kochają i miłują, a żebyśmy tak jak przed laty poznaliśmy się na tej wspólnej drodze, w tej wspólnej walce z Goliatem, z szatanem, z chórami demonów, ze złością i z grzechem i z nienawiścią, abyśmy mogli wspólną miłością sobie pomóc w tej ostatniej bitwie życiowej, aby brat za brata mógł poświęcić życie. I dlatego, bracia i siostry, widzimy, ich braterska łączność była do końca utrzymana. Do końca była utrzymana. A dziś widzimy, tak jak zapisane jest w pierwszej księdze Samuelowej w 23 rozdziale, od 16 do 17 wiersza, jak wspomnieliśmy już o tym, że chociaż Saul szukał po jaskiniach, gonił i ścigał Dawida, bracia i siostry, nie mógł go znaleźć i nigdy nie wiedział, gdzie on przebywa, to jednak Jonatan zawsze wiedział, gdzie przebywa Dawid. Jak czytamy w 16 wierszu. I wtedy wstał Jonatan, syn Saula, i szedł do Dawida do lasu i posilił rękę jego w Bogu, mówiąc do niego, nie bój się, bracie mój drogi, nie znajdzie cię ręka Saula, ojca mego, a ty będziesz królował nad Izraelem, a ja zaś będę wtórym po tobie, wszak i Saul, ojciec mój, wie o tym. Popatrzmy, Saul nie wiedział, gdzie Dawid przebywa. Ścigał go, gonił, bo gdyby go znalazł, by go zamordował. Chociaż Dawid miał w ręce Saula, mógł to uczynić, bo prawo zemsty panowało w zakonie. A on jednak nie uczynił tego, miał serce szlachetne. Ale Jonatan zawsze wiedział, gdzie jego brat przebywa w lesie. I szedł do lasu, jest powiedziane, i posilał serce jego w Panu. Nie bój się, mówi, bo nie znajdzie cię mój ojciec. A ty będziesz pierwszym w Izraelu. Popatrzmy, co za szlachetne serce. Tu jest pokazana braterska społeczność. Bracie i siostry, tak jak święty apostoł Paweł napomina nas, nie opuszczając społeczności braterskiej, a to tym więcej im widzicie, że się on dzień przybliża. Żebyśmy pamiętali o tym, że życie doczesne zabiera nam czas. My wiemy, że to jest twarda walka życiowa, że od rana do świtu trzeba pracować dzisiaj, żeby dogonić szalony wyścig cywilizacji. Ale bracie i siostry, musimy czas znaleźć również na społeczność braterską. Tu możemy wspólnie się spotkać, tu możemy sobie porozbierać o tych rzeczach świętych, wspaniałych, tu możemy pieśń Bogu na chwałę zaśpiewać. To jest właśnie ta braterska łączność pokazana w tym, że Jonatan szedł do lasu i zawsze znalazł Dawida. Chociaż Saul nie wiedział, gdzie on przebywa, ale Jonatan zawsze znalazł jego ser, znalazł go w lesie i przebywał z nim. Dlatego, bracia i siostry, tak mamy dbać o naszych braci. A kto jest, Kto daje, jest królem, a kto tylko odbiera, jest żebrakiem. Dlatego wiem, że bracia i siostry są tymi królami, że wy więcej dajecie, jak odbieracie. Bo tak jest powiedziane, że jeżeli ktoś tylko daje, to jest królem. A jak ktoś tylko odbiera, a nie ma co dać drugiemu, to jest żebrakiem. A my co możemy dać drugim, to jest miłość. Nasze uczucia serdeczne dla Boga, dla prawdy, dla Chrystusa, dla braci naszych i dla całej ludzkości, którą razem Chrystusem mamy doprowadzić do doskonałości w niedalekiej przyszłości. I dlatego, bracia i siostry, to jest ta piotrowa drabina do Boga, o której święty Piotr powiedział w swoim pierwszym liście, że ostatni szczebel tej drabiny, na samym końcu tej drabiny, ostatni szczebel to co jest? Braterska miłość. To jest, bracia i siostry, ostatni szczebel tej piotrowej drabiny, którą ustawił właśnie w naszej drodze do Boga. I wiemy, jak alpiniści wszyscy wiążą się sznurem. A kiedy wspinają się na górę, to jeden z drugim się wiąże wspólnie, bo jeden drugiego asekuruje i broni. Nie żeby go jeszcze popchnął ze skały, ale muszą się jeszcze na tej skale, a my na takiej pionowej skale wspinamy się do chwały, do niebios. Powiązani jak ci alpiniści wzajemnie sznurem miłości, a wspólnie się mamy bronić, wspólnie sobie dodawać siły. A tego, bracia i siostry, wizję, możemy sobie wyobrazić tego wizję, kończąc nasze rozważania, tą wizję wspaniałego królestwa, kiedy Chrystus wraz z Kościołem, bracia i siostry, stanie nad zwłokami całego świata i nad zwłokami tych dwóch bohaterów, Jonatana i Dawida, i kiedy zawoła na nich wstań. Bracia i siostry, możemy sobie wyobrazić tę scenę, kiedy Dawid i Jonatan powstaną z grobu i padną sobie w objęcia w dzień zmartwychwstania i cała ludzkość. Co to będzie za szczęście, bracia i siostry, gdyby wytrwamy w miłości, okażemy się zwycięzcami, gdzie będziemy mogli razem z Chrystusem pobudzić te dwa szlachetne serca do życia, gdzie będziemy mogli właśnie patrzeć i razem z Chrystusem zostanie wzbudzona cała ludzkość, a między innymi Jonatan, te dwa szlachetne serca i Dawid staną i padną sobie w objęcia w tej miłości, którą właśnie mieli za życia. To jest, bracia i siostry, wizja przyszłości, która stoi przed naszymi oczami, a która już jest niedaleko wypełnienia się. I teraz, więc teraz pozostaje nam tylko wiara, nadzieja i miłość. Dlatego kończąc, pragnę zakończyć słowami świętego apostoła Pawła, zapisanymi w pierwszym liście do Tesaloniczan. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, a w 9 i w 10 wierszu święty apostoł Paweł tak mówi do nas. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, boście wy sami od Boga nauczeni, abyście miłowali jednych drugich gorąco. Albowiem to czynicie przeciwko wszystkim braciom, którzy są we wszystkiej Macedonii, ale was napominam, bracia, abyście tym więcej w niej obfitowali. To nie są nasze słowa. To są słowa świętego apostoła Pawła, który mówi do nas, bracia i siostry, ale ja wiem, że o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać. Ale was proszę, abyście tym więcej w niej obfitowali. I dlatego to jest ostatnie napomnienie tego świętego apostoła pogan, który zginął śmiercią bohatera, a zamordowany przez Nerona. I dlatego pozostała nam wiara, nadzieja, miłość. Wiara w fundamentalne prawdy Słowa Bożego, nadzieja przyszłego szczęścia i chwały po osiągnięciu mety doskonałej miłości. Kiedy osiągniemy tą metę doskonałej miłości, przejdziemy poza wtórą zasłonę do wiecznego szczęścia, do wiecznej radości, gdzie już nie będzie więcej ani bólu, ani łez, ani boleści, gdzie pozbędziemy się tej marnej ciała gliny, a znaleziemy się w nieskończonej miłości Bożej, w wiecznym szczęściu i wiecznej radości. Co daj Boże. Amen.
Dziękuję, bracie Kaleta, za tak piękne wypowiedzenie się odnośnie miłości. Wiemy, że Bóg jest miłość, a więc wszyscy bracia i siostry kierują się tą miłością, którą naturalnie nam brat przedstawił. Nie znaliśmy brata cieleśnie, lecz poznaliśmy dzisiaj, poznaliśmy ducha tego, który brat nam odnośnie objawił przez swoje wypowiedzenie się. Następnie jeszcze będziemy mieli sposobność usłyszeć brata jutro o tym samym czasie, czyli o 7 godzinie. Brat nam usłyszy również w wykładzie jutro o 7 godzinie. Obecnie podziękujemy Ojcu Niebieskiemu za Jego błogosławieństwo, za Jego opiekę, a w modlitwę zakończy nam brat Kaleta. Proszę.
Ojcze i Boże nasz, Stwórco Wszechświata, Panie nieba i ziemi, który mieszkasz w niebie, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jeszcze raz w tej wieczornej chwili Zbliżamy się do Ciebie, aby Ci, Ojcze ukochany, podziękować za Twoje święte łaski, za Twoje święte błogosławieństwa, które nie możemy objąć umysłem i sercem naszym. Składamy Ci hołd, cześć, uwielbienie za Twoje święte miłosierdzie, wolności, prawdy i pokoju, którą dajesz nam, że możemy budować się wzajemnie pod wpływem łaski tej świętej prawdy. Dziękujemy Ci, Ojcze ukochany, za te sposobności, które nam udzielasz, za siły, które nam dajesz, że możemy cieszyć się Słowem Twoim świętym. Przepraszamy Cię, Boże ukochany, jeżeli w nieudolny sposób przedstawiamy Twoje święte prawdy, miłości, mocy, nadziei i wdzięku. Boże ukochany, dodaj nam mocy i siły, rozszerz nasze umysły i serca, abyśmy mogli coraz więcej wierzyć, coraz więcej się cieszyć. Prosimy Cię na dalszy ciąg życia, Twoje święte błogosławieństwo dla nas i dla wszystkich braci i sióstr, dla tych, którzy są w cierpieniach, w szpitalach, w więzieniach, w trudnościach, w doświadczeniach, w troskach. Pobłogosław nas, Boże ukochany, zwiąż nas jednym węzłem miłości, której pragniemy Cię wielbić i cześć i chwałę Ci oddawać przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.